Dzień dobry. Kolejny odcinek radiowy Gawęd o przyrodzie na łamach radia UWM FM. A Wojciech Gotkiewicz, no i znowu samotny Wojciech Gotkiewicz, dlatego że Iwona zajęła się poszukiwaniem siedzib bobrów na terenie miasta Olsztyna. Temat bardzo ciekawy, być może jeszcze do tego wrócimy w kolejnych audycjach, bo rzeczywiście jest to taki mały ewenement. Olsztyn staje się takim bobrowym miastem, ale tak jak powiedziałem, o tym kiedyś indziej. Mówi się, że lepiej późno niż wcale, no i właśnie o tym będzie ta audycja. Mianowicie 2 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Mokradeł. No troszeczkę czasu w Łynie i w Kortówce upłynęło, no niemniej jednak temat jest ciekawy, temat jest ważny, temat jest nawet bardzo ważny, więc porozmawiamy sobie o nim właśnie dzisiaj. No właśnie, pierwsze pytanie, co to są mokradła? Dlatego, że definicje stworzone chociażby w ramach konwencji ramsarskiej, bo tutaj powinienem dodać, że 2 lutego 1971 roku właśnie podpisano taką konwencję w irańskim mieście Ramsar, dotyczącą właśnie ochrony obszarów wodoobłotnych. Ta nazwa jest dużo dłuższa, dużo bardziej skomplikowana, ale nie chcę tutaj Państwa zanudzać, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany pełnym brzmieniem, to bez problemu znajdzie sobie to pełne brzmienie w internecie. No tak jak powiedziałem, mamy tutaj taki mały kłopot z tymi definicjami, gdyż występuje wiele, wiele pojęć. Bagna, torfowiska, błota i tak dalej, i tak dalej. I to są właśnie mokradła. Do mokradeł zaliczamy również zbiorniki wodne, zarówno te naturalne, jak i te sztuczne, jak również strefy przybrzeżne. Strefy przybrzeżne płytkie. Tak, tam gdzie woda nie przekracza 6 metrów głębokości. No właśnie, ale wróćmy może na chwilę do tej konwencji ramsarskiej, bardzo ważnej. Co prawda jest to tak zwane prawo miękkie, czyli państwa, które mają ochotę ratyfikować taką konwencję, czynią to. Natomiast państwa, które nie mają ochoty tego robić, robić tego nie muszą, w odróżnieniu na przykład od dyrektyw unijnych. Tak jak wspomniałem, tę konwencję uchwalono w 1971 roku, a Polska w 1978 roku tę konwencję ratyfikowała, czyli zwróćcie Państwo uwagę, że dosyć szybko. W tej chwili konwencję ratyfikowały 172 kraje i to jest około 2400 obszarów, tych o których mówiłem, tak? Czyli bagien, błot, torfowisk i tak dalej. W Polsce mamy takich obszarów 19. A w województwie warmińsko-mazurskim 4. No pierwszym z nich jest no, chyba wszystkim mieszkańcom Warmii Mazur doskonale znane jezioro Łuknajno, tak zwane Łabędzie Jezioro. Co prawda, gdybyśmy teraz pojechali nad Łuknajno, tych łabędzi tam będzie niewiele, ale w okresie pierzenia, w okresie takim przystankowym, występuje tam około 2000 osobników. Ja bardzo polecam, jest taka wieża widokowa, no całkiem można powiedzieć świeża, która została wybudowana przez Mazurski Park Krajobrazowy i właśnie w tych okresach migracyjnych, w okresach no, późnego lata, wczesnej jesieni, można rzeczywiście zaobserwować tysiące tych ptaków przemieszczających się po tym jeziorze. Tak w ogóle w praczasach, czyli w 1957 roku, nestor polskiej fotografii przyrodniczej, czyli Włodzimierz Puchalski, nakręcił tam jeden ze swoich pierwszych filmów łabędzich, że tak się wyrażę, bo trzeba pamiętać też o tym, że łabędź, który w tej chwili w zasadzie wszystkim nam kojarzy się z takim bardzo pospolitym gatunkiem, kiedyś takim nie był. W czasach, kiedy Puchalski zaczął eksplorować Mazury, Warmię, był to ptak stosunkowo rzadki. I właśnie tam odkrył to bogactwo tych łabędzi i tam właśnie zaczął kręcić swoje pierwsze filmy. Tam powstały jego albumy poświęcone właśnie łabędziom. Łabędziom niemym, dodam, gdyż krzykliwych wtedy jeszcze w Polsce nie było. Kolejny taki obszar to jest Jezioro Siedmiu Wysp, czyli po prostu Oświn. Tam doliczono się około 110 gatunków ptaków lęgowych, właśnie związanych z tymi obszarami, czyli obszarami wodno-błotnymi, od których są po prostu życiowo uzależnione. Kolejny obszar, Jezioro Drużno. To jest jezioro położone w okolicach Elbląga. Jeżeli ktoś z Państwa był kiedykolwiek na rejsie tym słynnym stateczkiem, który płynie sobie przez kanał Elbląsko-Ostrucki bądź Ostrucko-Elbląski, no tutaj mam wrażenie, że trwa taki odwieczny konflikt między tymi dwoma miastami, bo każdy z nich chce, żeby ich nazwa znajdowała się na początku nazwy tego kanału, to na pewno przez to jezioro przepływał. I wreszcie jezioro Karaś. Z jeziorem Karaś, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką dygresję, no mam takie osobiste wspomnienia, dlatego że gdy na drugim roku studiów chciałem już włączyć się w ten taki ornitologiczny, tę ornitologiczną aktywność, dostałem propozycję napisania tam pracy magisterskiej, właśnie poświęconej ptakom. Jeździłem tam wielokrotnie, tylko tam zaobserwowałem pewne takie niekorzystne zjawisko i to dotyczy dużej, jeszcze o tym będę mówił, dużej liczby właśnie tego typu obszarów, a mianowicie, jeżeli, i znowu odsyłam do map googlowych, czy jakichkolwiek innych map satelitarnych, nie ma jeziora Karaś, są jeziora Karaś. Dlatego, że z faktu na to, że to jezioro jest otoczone przez pola uprawne, tam nastąpił dosyć no, taki silny proces eutrofizacji. I kiedy ja jeździłem tam, no, też w praczasach, między tymi dwoma zbiornikami, czyli tymi dwoma jeziorami Karaś, nie wiem jak to określić, zaczęła powstawać taka niewielka grobla. Teraz tak naprawdę ta grobla jest już w zasadzie no, bardzo szerokim pasem zarośniętym różnego rodzaju roślinnością i rzeczywiście mamy tam już dwa jeziora. I też taka, też kolejna maleńka dygresja. Co mnie tam bardzo zastanowiło. Mianowicie, jeżeli pojechalibyśmy właśnie do miejscowości nomen omen Karaś i popatrzylibyśmy sobie na te dwa zbiorniki, to taką uderzającą różnicą między nimi jest to, że prawy zbiornik jest ptasim rajem. Tam rzeczywiście, kiedy pojechałem tam z kolegą, bo pisaliśmy tą pracę razem, byliśmy zachwyceni. Ptasi raj, lewy zbiornik praktycznie pusty. Szczerze mówiąc, no potem trochę losy nasze potoczyły się troszeczkę inaczej. Napisaliśmy też pracę o ptakach, ale już w innych miejscach. Jakoś zadałem sobie trudną, wiadomo, wrodzone lenistwo, żeby sprawdzić, dlaczego tak się działo. Dlaczego właśnie prawy zbiornik był po prostu nasycony ptakami, a lewy był praktycznie pusty. Polecam te cztery miejsca, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, no jezioro Uknajno w zasadzie jest takim atrakcyjnym zbiornikiem dopiero późnym latem, powtórzę się, wczesną jesienią. Natomiast jezioro Karaś, tam jest łatwy dostęp od właśnie miejscowości, nawet jest tam przystanek autobusowy, no bo jako biedni studenci nie dysponowaliśmy samochodami i przyjeżdżaliśmy tam najpierw pociągiem do Iławy, potem autobusem do wsi. Dostęp jest łatwy, obserwacja jest łatwa i to naprawdę może być bardzo, bardzo przyjemny, bardzo interesujący dzień. Po prostu z lornetką. I tyle w tej części odcinka. Spotykamy się po przerwie. Wojciech Gotkiewicz.